Minęła 21:30, zapraszamy na rozmowy niedokończone. W studio Radio Maria już nasz gość, ksiądz profesor Jan Śledzianowski z Kielc, a jest także ojciec dyrektor Radio Maria. Tak, pozdrawiam, witamy serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie. Może ja najpierw, ojcze, dlaczego przybiegłem do studia? Otóż dzisiaj chciałem być, nie wyszło mi to, na jubileuszu księdza prałata Wojciecha Niedźwieckiego, obecnie proboszcza Kościoła Najświętszej Marii Panny, przepięknego kościoła w Toruniu, zabytek zerowy. Tak, szkoda, nie udało mi się srebrny jubileusz kapłaństwa, ale życzę mu jak najlepiej. Dziękujemy za życzliwość, za przyjaźń. Cały czas, jak był sekretarzem księdza biskupa, ale nie Andrzeja, tylko, tak. Nie tylko. Jest świetnym liturgistą. Pozdrawiamy najbliższych rodziców serdecznie też. Także
ojciec, i zawsze liczymy na pomoc. Pamiętamy konsekrację świątyni, prawda?
Ile tak, oczywiście, strony liturgicznej, tak. Pięknie. On wspaniały liturgista. Także jeszcze raz pozdrawiamy, kochani, powiedzcie księdzu, żebyśmy go pozdrawiali. Kto tam słyszy nas z Torunia, ma kontakt z parafią. Dobrze? Tak, mam nadzieję, że pan Rysiu, pani Jadwiga, na pewno, tak. Nawet nie mówię nazwisk tych.
Kryptonim.
Tak, tak.
Pan Ryszard, ale wiadomo.
Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i dużo się dzieje rzeczy. Piękne kazanie, homilia księdza arcybiskupa Jędraszewskiego jutro w ramach katechezy ją odtworzy. Co ojciec nazywa?
Z Nowego Targu. Bardzo,
tak,
bardzo
tak.
Ważna. Tak.
Bardzo ważna homilia, proszę państwa.
No i nawiązująca do tego, co dzisiaj ksiądz profesor Jan Śledzianowski, mówimy o owocach pierwszej pielgrzymki świętego Jana, tak, Pawła II i odbierania dobrego imienia Ojcu Świętemu, które teraz może nie chcemy nagłaśniać.
Ale oni cały czas to robili, ojcze. Od 89 roku był niesamowity atak na Kościół. Od 89 roku nam się wydawało, że to jest już wszystko dobrze tego. Tak. I zaczęli mówić, że Kościół rządzi.
Czarni rządzą, tak.
Tak. Tak, a pokazywali jak w telewizji, bo tam oczywiście po 89 roku, to jakie było jakieś poświęcenie czegoś, czy coś rozstrzynali, to prosili biskupa, żeby poświęcił. No to pokazali, jak tam poświęca i zbitka. Tu poświęcił, tam ktoś poświęcił, jakiś ksiądz gdzieś był. Czarni rządzą. Tak, ale to jest do dzisiaj, te ataki do dzisiaj też. Ksiądz profesor jest profesorem, no, i pedagogiem, i nauki społeczne, i teologia. Ksiądz bardzo, no, pięknie w seminarium. Tam księdza wspominają, księża jeszcze.
304 magistrów wypromował doktor.
Ilu?
304, tak?
Dobrze ja pamiętam. Dziękuję.
360.
O, 60. To 55.
A doktorów?
Czterech. Bo myśmy dostali w Kielcach późno uprawnienia do doktoryzowania.
Aha, no tak, na uniwersytecie, nie?
Tak, także jeden, pierwszy mój doktor to jest na Kulu. Kul się zgodził, żebym był promotorem w prowadzeniu zewnętrznym, a potem te, prawda, następne to były już w Kielcach, tak.
A nie wiem, czy mogę, księże profesorze, tak wykorzystać informacje, bo w drodze do radia żeśmy tak wymieniali kilka informacji.
Ojcze, co mogę? Trzeba.
No to dobrze. I ksiądz profesor zna sprawę tego filmu tych naszych braci, że tak powiem, i mówi, że tam
jakich
są.
Jakich naszych braci? Przepraszam.
No właśnie, nie naszych, przepraszam.
No właśnie.
Ale braci S. I tam, bo no mówią, że bardzo dużo tam jest rzeczy nieprawdziwych, kłamstw, prawda? Bo tam dotyczy to dwóch kapłanów chyba diecezji kieleckiej, księże profesorze, tak?
No, znaczy ja bym się zatrzymał tu przede wszystkim na tym, który jest, bym powiedział, pierwszoplanowo postacią w tym filmie.
Tak.
Nie mów nikomu.
Ukrytą kamerą, tak. Filmowany.
Ukrytą kamerą, podpuszczony człowieka, prawda? To są metody. Ale te metody były już wcześniej.
To wszystko na przykład było stosowane na biskupie Kaczmarku.
Tak.
Przecież nikogo tak nie splugawili jak biskupa Kaczmarka. I ja dlatego twierdzę, że biskup Kaczmarek jest największym męczennikiem okresu komunizmu w Polsce.
Większym niż kardynał Wyszyński?
A to bez porównania. Proszę ojca, bo biskup Kaczmarek miał autentyczne więzienie, a izolację miał w klasztorach ksiądz prymas.
Z tym, że w tych klasztorach to było...
A no tak, ale to nie było
więzienie.
Ale to nie było więzienie.
No
jak ja powiedzmy, w katedrze to było ogromne zadowolenie w Dzień Matki. 2 tygodnie temu był Dzień Matki, tak? I proszono mnie, Stowarzyszenie Kobiet Katolickich, żeby przypominać postać biskupa w katedrze, bo przecież tu pochowany i tak dalej. I ja sobie wybrałem, jak Józef Światło zachował się wobec matki i biskupa. Nie pozwolił mu się spotkać z matką, nie pozwolił się pożegnać z matką, był aresztowany. Przez 2 lata i 8 miesięcy biskup żadnego listu nigdzie nie napisał. I nic nie dostał, bo była ciągle ta izolacja i pranie tego człowieka.
A czy mógł odprawiać mszę świętą?
Proszę?
A mszę świętą mógł odprawiać?
Mszę świętej nie odprawiał więźniów.
Nie mógł. Nie wolno mu było.
Tak, to tak.
To no, oni tak robili.
Tak, no przecież to traktować, no w szambo, żeby go zanurzać, prawda, żeby tak. go zeszmacić, złamać i tak dalej. No.
I trzymali powargi, prawda?
Tak, czy powiedzmy za szczykami i tak dalej, prawda, go
tak preparowali.
Osobowość zupełnie zniszczyli. Jak biskup powiedział do księdza Infuata Jezuska, jak szedłem na salę, to tylko przyrzekłem sobie, żebym się Boga nie wyrzekł. Bo tak wszystkiego był niepewny i tego. I potem jak, prawda, on zeznania złożył, on się do wszystkiego przyznał. Prymas Wyszyński powiedział, takiego biskupa Kaczmarka ja nie znałem, żeby był totalnym przestępcą na rozmaitych dziedzinach życia i tak dalej. No i wtedy...
On się do wszystkego przyznał.
Tak, no bo,
naszprycowali go tymi zastrzykami.
No i druga rzecz, że powiedzmy wcześniej to napisali wszystko i kazali mu to odczytać. I Zarakowski jako prokurator, który prowadził to i tego w ogóle nigdzie nie było. Ale ksiądz jeden był obecny na tym, w filmie tego nie ma. Prawda, bo ja po filmie się dowiedziałem, co jest, prawda, że przeszedł czyściec na ziemi. Ten film jest w telewizji trwam zrobiony.
Tak.
No więc...
Do mikrofonu.
Więc właśnie w tym problem był, że Zarakowski powiada, żeby on jeszcze raz teraz wyraził się, skoro tak to było, żeby potępił je. Wykluczył się z łączności z papieżem, prawda, i z kościołem. A wtedy on jakby się przebudził, jakby się ocknął i to są zeznania księdza, który dzięki ubowcowi z jego parafii, który tam był w sądzie, puścił go na salę, bo innych księży nie puścili. I wtedy biskup jakby się ocknął, obudził i wrzasnął na całą salę. Za żadną miarę nie potępi papieża i nie odstępuje od kościoła. I od razu go wyprowadzili i przerwali, prawda, proces, a potem na zapleczu, że mu mordę obiją, że tak inaczej mówię. Być nie może, tylko musi tak być, jak to było, musi na to wszystko przystać i tak dalej, prawda, o to.
I księży kochany, księży profesorze, i to byli Polacy, co to robili?
No to, Zarakowski, ja nie wchodzę w to, kim on był.
Ale, no, Polacy? No, do czego może się
Polacy? No, znaczy, Różański, który najbardziej maltretował, No to właśnie nie był Różański, ale sobie życzył być na ten czas Różańskim.
Tak.
O tak.
Szlacheckie nazwisko.
Tak. No powiedzmy tak samo na przykład, który aresztował biskupa Kaczmarka w Kielcach, Józef Światło, ładne nazwisko, ale zupełnie w rzeczywistości inne miał nazwisko.
No i właśnie... Bo chodzi mi o to, że czy Polacy, no jak można tak zdradzić Pana Boga, Kościół,
no ale ojczyznę. Teraz też, prawda, no,
teraz też tak
mamy to tak. do czynienia, prawda?
To jest kwestia wychowania.
No więc... wychowania i to przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ja mówiłem w telewizji trwam, że nie wyszczególniłem, czy to w tej chwili jest wnuczek, czy wnuczka, bo też nie rozróżnia się już płci w tej chwili.
Tak.
O, na konferencji w Dniu Matki mówiłem, że teraz, no Bogu dzięki, że jeszcze jest to Święto Matki, bo jak już tak dobrze wejdziemy w Unię i powiedzmy w ten postępowy, nowoczesny Zachód, to będzie rodzic jeden i rodzic dwa.
Tak, tak.
Tak, o. No więc to jest właśnie ten postęp, ale tutaj...
Jeżeli my zgodzimy się na tą konwencję stambulską, Polacy, to tak będzie.
No więc tak, tak. No więc, ale tutaj właśnie to niewątpliwie te metody...
Dobra, ale jak było z tym księdzem, co w tym filmie go tak zmanipulowali? Proszę.
No więc...
W tym filmie to był, jaki to był? Tytuł ten,
nie mów,
ten ci z TVN-u, tak, ci co zrobili.
Tylko tak. Nie mów nikomu, tak?
Tak, nie mów nikomu. No owszem, ja bardzo dobrze tego księdza znam. Był 4 lata wcześniej przede mną święcony, ale 2 lata nawet byliśmy razem w seminarium. No więc dla mnie osobiście i dla wielu księży to zaskoczenie i szok. Bo przecież, no rzeczywiście, jeżeli tak było, że mówił, nie mów tego nikomu, no to skąd mógł się kolega ksiądz dowiedzieć, czy skąd się mógł biskup dowiedzieć, że to biskup winien i biskupie winni i tak dalej. No więc, ale teraz jeżeli chodzi o uczciwość i o prawdę w związku z filmem, no to film jest taki, jak jest. Ale przecież jak można posłużyć się kłamstwem, że pani przychodzi i twierdzi i prosi o wejście do księdza Jana A. W sytuacji, że jej przychodzi z mężem. Skoro nie był to mąż, tylko operator, który posługiwał się kamerą i robił zdjęcie i tak dalej.
Ukryta kamera? Czy...
No więc, no ale tak było. No kamera, nie pokazana była kamera, tylko zdjęcie robiona, prawda, w mieszkaniu księdza i tak dalej. Ksiądz jako 80-kilkulatek, no to też musiał wychodzić do łazienki, do toalety, no to wtedy by można powiedzieć, że ja tak to odebrałem, że była aparaturo, kamero, penetracja mieszkania księdza. Wtedy, kiedy on na przykład był w łazience. No, też zauważono, że gdy wchodzili ci państwo do naszego domu księży emerytów, no to właśnie było ładne Szczęść Boże. A jak wyszli, jeszcze prawda robiono na zewnątrz zdjęcia, no to się wyrwało właśnie brzydkie słowo, którego ja tutaj nie powtórzę, z ust tego pana. Więc też to bardzo wymowne było, prawda, że tutaj tak ładnie
podstępnie.
Słowo Boże, a tutaj wulgaryzm od razu wychodzi. Tak jak i teraz bardzo często widzimy z tej restauracji, jak to było nagrywane, to kamerą i K i wykropkowane, albo inne jakieś wulgarne słowo i wykropkowane. No bardzo ładnie, że tak właśnie w tej kulturze nowoczesnej dzisiejszej, że wszystkie wulgaryzmy, przekleństwa i tak dalej się puszcza w świat i to są autorytety przecież. To są stanowiska, prawda, ministerialne czy inne i posłów i tak dalej. No, więc jak można w ten sposób nieuczciwie do problemów podchodzić? No to jest nieuczciwe. Tak samo i z księdzem Janem, a ja rozmawiałem, prawda, później i on powiedział, że wiele rzeczy, które on powiedział, nie zostały ujawnione, a jednak... Bardzo ważne, a jednak bardzo ważne dla całej sytuacji. A więc można powiedzieć, że autorzy filmu jednak no, posłużyli się manipulacją i w pewnych momentach nieprawdą, chociaż nie można zaprzeczyć, że coś takiego miało miejsce. Jak również, prawda, w internecie jest nazwisko księdza podane, że był współpracownikiem. No więc być może, że dlatego, że Kościół budował, tworzył parafię i tak dalej. Nie wiem, jaki był powód. Czy to, powiedzmy, co nagłośniono, czy też, powiedzmy, sytuacja trudności ze zdobyciem materiałów budowlanych i tak dalej, co było przyczyną, że został zwabiony. Ale jedno z drugim się łączy.
Tak. Szczęść Boże, księże profesorze, i alleluja i do przodu.
No, na pewno niewątpliwie alleluja, tak, bez przerwy, chociaż już tak, teraz się okres wielkanocny
tak,
kończy.
Ja mówię sobie codziennie, ale, alleluja i do przodu.
Ale do przodu, tak. Trzeba do przodu, rzeczywiście, tak. Bo tylko prawda wyzwoli. Sam Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Tak.
I Ojciec Święty ile razy o tej prawdzie mówił. Mówił o prawdzie.
I tu zawieszamy, księże profesorze, bo za chwilę wracamy do Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II. Tak. Dziękujemy za tę część. Też tylko powiedzmy tyle, że przy końcu tego filmu padają te słowa, że pora teraz właśnie czynić wszystko, żeby odwołać, że tak powiem, kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II. Takie coś pada w tym filmie, prawda?
No więc proszę radio słuchaczy Radia Maria, ja w telewizji trwam. Powiedziałem, że dla mnie największą boleścią, która mnie spotkała i bym powiedział cierpieniem, to są takie nieludzkie głosy, że prawda dokonać dekanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Przypominam, że powiedziałem, że w dniu pogrzebu nie kardynałowie, nie kardynał Ratzinger, który był przewodniczącym uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II, tylko lud, tylko tłumy z całego świata zebrane na placu świętego Piotra krzyczały Sancto Subito, natychmiast święty. I też nie powiedziałem tego w telewizji, trwam, ale teraz powiem, że o ile powiedzmy ta młodzież, która w przekroju wiekowym mniej więcej 15-25 lat, bo to były młodzież szkół średnich i studenci. Ta młodzież określiła pozytywnie Ojca Świętego w jego osobowości, że ma 98 swoich rozmaitych przymiotów pozytywnych. Na przykład jakże oni byli wzruszeni i zbudowani tym, że papież na lotnisku w Warszawie, gdy przyleciał, no, całuję polską ziemię. To moja matka ta ziemia, to moja matka ta ojczyzna, to moi bracia i siostry. Więc takie było wystąpienie Ojca Świętego. Rozczulające. Pozwólcie, ponieważ to już dzisiaj jest 9 i kończy się, można powiedzieć, proszę Państwa,
Ja może uprzedzę, księdze profesorze, mamy nagrany głos oryginalny wtedy Ojca Świętego.
No.
Więc na początek niech to będzie, dobrze?
Ale
początek, niech stąpi duch Twój w całości tego zdania, któreśmy cytowali.
Tak.
Wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam wraz z wami wszystkimi, niech stąpi duch Twój, niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
To, proszę Państwa, było na przybycie Ojca Świętego do Polski w pierwszej pielgrzymce 2 czerwca. Natomiast 10 czerwca na zakończenie w Krakowie na lotnisku, tylko w Krakowie na Błoniach na w czasie mszy świętej uroczystej 10 czerwca Ojciec Święty co powiedział? Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei, miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów. Dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Dialog zbawienia. Więc to jest ważne. On przybył jako Polak, ale przybył jako głowa Kościoła, jako Piotr naszego czasu, że ta społeczność Kościoła katolickiego, miliard i ileś milionów, prawda, setek milionów członków Kościoła katolickiego, on jest odpowiedzialny za ten świat i apeluje, abyśmy prowadzili dialog z człowiekiem i ze światem, żebyśmy byli odpowiedzialni. I można powiedzieć, że Ojciec Święty sprawił to, że ta odpowiedzialność to właśnie było. Na początku 1 czerwca w Warszawie powiedział przy powitaniu też bardzo ważne słowa. Pragnę, ażeby mój pobyt w Polsce przysłużył się również tej niestrudzonej woli życia moich rodaków na ziemi, która jest naszą wspólną matką i ojczyzną. I w wydrukowanym przemówieniu Ojca Świętego matka i ojczyzna jest z dużej litery, czyli Ojciec Święty z wielkim szacunkiem się odnosi do ojczyzny, do Polski. Więc raz jeszcze powiadam, że niestrudzona wola życia moich rodaków, ta niestrudzona wola życia rodaków na tej ziemi, polskiej ziemi, była przez okres zaborów 125 lat, przez okres II wojny światowej, kiedy Ryventrop-Mołotow podpisali układ i ustanowili granice po czwartym rozbiorze Polski na Sanie, i Przemyśl został podzielony między Sowietów i między Niemców, bo przez Przemyśl przechodzi granica, San przepływa. Potem na przykład na Bugu była granica i na Narwi była granica. I na przykład Łomża też została podzielona. Więc wyobraźcie sobie, jak granica przebiegała i od Łomży, prawda, do Prus Wschodnich. Więc podzielili się Polsko. Natomiast dzisiaj, jak ja słyszę, jestem Polakiem, urodzonym Polakiem i się pytam pewnego profesora, jakim prawem on może siać ideę podziału Polski i rozbioru Polski. Na Zachodzie to na pewno by należało przyłączyć do tej Unii i prawda, demokratycznej i postępowej. Na Wschodzie zacofane, fanatycznie religijne po województwa przyłączyć do byłego Związku Radzieckiego, który się rozpada dzisiejszej Rosji. Więc jakim prawem na przykład były prezydent Rzeczypospolitej, tak bliski sercu Jezusa Chrystusa na pewno, bo tak to traktowano i było, tak naród odbierał i tak też odbierał Ojciec Święty Jan Paweł II, dzisiaj mówi, że niech Polak wystąpi przeciw Polakowi, niech rżną się nawzajem Polacy. A Ojciec Święty wszystko robił, żeby do tego nie doprowadzić i nie dopuścić. Proszę bardzo, w związku z taką wielką wkładem, wysiłkiem, ofiarą Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki, co zapadło, jakie decyzje odnośnie świata? O tym państwo nie mówili, bo mówili o sukcesie, o tym, że Solidarność, że Polska się odrodziła. Ale odrodziła się przez zamach, wyrok śmierci na Jana Pawła II, którego dokonywał Ali Aksza Turek, wyciągnięty z więzienia tureckiego i znalazł się dobrze opłacany i utrzymywany przez, prawda, pewne wywiady i wiadomo, wiemy skąd te wywiady były. No i właśnie zapadła decyzja o zabiciu Ojca Świętego na placu Świętego Piotra. I tutaj dla tych, którzy mają mało wiarę, popatrzcie, nie zginął Ojciec Święty, nie zginął, nie zabito go. Ze śmierci, można powiedzieć, przeszedł do życia. Matka Boża w pierwszym dniu objawień, które miały miejsce 13 maja 1917 roku, trójce dzieci pastuszków w Portugalii, w Fatymie, właśnie powiedziała, że coś takiego się wydarzy, że biskup w białej sutannie, papież, będzie zabity, czy powiedzmy, będzie ktoś strzelał do niego. Wypełniło się to. Matka Boża, jak Ojciec Święty powiedział, że go uratowała, a kula, która została wydobyta z ciała Ojca Świętego, znalazła się w koronie Matki Bożej Fatymskiej właśnie w Portugalii. Więc to jest zdumiewające, że Pan Bóg nie dopuścił. Dlaczego? Dlatego, że to jest opoka. On był opoko w swoim czasie i 20 przeszło 5 lat, prawie 27 lat rządził Kościołem po Leonie Popiusie IX i Leonie XIII. To był najdłuższy pontyfikat w całych dziejach 2000 lat Kościoła katolickiego. Dlaczego? Dlatego, że tak go ustanowił, tak go wybrał, tak go powołał Pan Bóg Chrystus i jak Piotrowi powiedział, ty jesteś opoka, a na tej opoce buduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie zwyciężą. Okazał się wspaniałą opoką Jan Paweł II. Bramy piekielne go nie zwyciężyły. Natomiast teraz bramy piekielne w 2019 roku otwarły się bardzo szeroko i chcą zniszczyć autorytet i świętość Jana Pawła II. Proszę Państwa, w telewizji trwam apelowałem i jeszcze raz ten apel powtarzam dla tych, którzy słuchają i tylko mogą słuchać w Radiu Maryja tych rozmów niedokończonych. Apeluję do księży biskupów Episkopatu Polski i jak również do rządu, a nawet można byłoby z racji wyborów, które byłyby prowadzone jesienią, przeprowadzić referendum i dodatkowo pytanie jedno postawić, czy zgadzasz się i chcesz, aby papież Franciszek ustanowił świętego Jana Pawła II patronem narodu polskiego i ojczyzny Polski. Patronem. Ja się codziennie modlę do niego za naród i wszystkich, tak jak on ogarniał miłością, chce ogarnąć, żeby wszyscy byli w braterstwie i w zgodzie między sobą, ale też nie w braterstwie i zgodzie przy wszelkiego rodzaju postawach szataństwa, wrogości, nienawiści, która się szerzy, ale właśnie miłości. Proszę bardzo, Chrystus nas uczył i uczy. I Jan Paweł II także uczył i dzisiaj także uczy. Panie prezydencie, pierwszy wybrany w Rzeczypospolitej, odrodzonej po okresie komunizmu. Papież uczy i Chrystus uczy. Jak Chrystus się odniósł do Judasza, gdy umówił się z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, że mu dali 30 srebrników cenę, którą za niewolnika się płaciło na rynku, kupując niewolnika. Więc taką cenę zażądał Judasz od tych, którzy go pojmali. I równocześnie umówił się, że ten, do którego podejdę w ogrodzie oliwnym i go pocałuję, to on będzie. Jego chwytajcie. Przepraszam. I co na to powiedział Chrystus? Nie powiedział, precz mi z oczu zdrajco, obłudniku. Sprzedałeś Syna Człowieczego za marne grosze, ale powiedział, przyjacielu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego. A więc nie odrzucił w tej zdradzie Judasza, ale zaoferował mu, przyjacielu, jeszcze się zmień, jeszcze się nawróć. I eksksiężom, eks-zakonnikom, którzy tak się uaktywniają dzisiaj, ja mówię, nawróć się. Może ci Pan Bóg da łaskę, ale trzeba byłoby na kolanach prosić. I mało tego, kółka różańcowe, rozmaite, jak to ktoś powiedział, panie w beretach macharowych. Niech wszyscy się głęboko modlą o nawrócenie tych, którzy są we władzy nieboskiej, bo Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a kto trwa w nienawiści, to w szatanie trwa. To są słowa Chrystusa, to są słowa świętego Pawła, to są słowa świętego Jana Ewangelisty, apostoła. Więc to jest to. I co Jan Paweł II zrobił? Gdy odzyskał przytomność w klinice Gemelli, otworzył oczy i powiedział, słuchajcie, co powiedział, bratu, który to uczynił, z serca wybaczam. A więc nie powiedział, bandyta jakiś do mnie strzelał, jakiś zamachowiec na mnie strzelał, jakiś terrorysta na mnie strzelał, ale bratu, który to uczynił, z serca wybaczam. Proszę bardzo, ile świętości, ile piękna w postaci Ojca Świętego, że Ojciec Święty, ale akcze jako więźnia, odwiedza w więzieniu i przytula do siebie. Czy to do was coś mówi? Czy o tym pamiętacie? Czy pan prezydent pamięta to i widzi, a dzisiaj buntuje naród, żeby poszedł i walczył Polak przeciwko Polakowi? Naprawdę to jest wstrząsające. To mnie bardzo boli i o tym mówię.
I o tym też rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Dzisiaj też warto zauważyć, co w pierwszej części telewizyjnej ksiądz profesor powiedział o tym pierwszym zrobionym sondażu, że tak powiem, na dużej liczbie grupie młodzieży po pierwszej pielgrzymce. To znaczy wyszły też te cechy pozytywne Ojca Świętego, które wynaleźli, zauważyli, ale też ciekawe są wypowiedzi. Zaskakujące, bo wydawać by się nam mogło, że właśnie komunizm nieco schłodził, prawda, tutaj klimat wiary, zaangażowanie religijne młodych ludzi, a tu jednak pobyt Ojca Świętego obudził w nich pragnienie życia świętego, tak można powiedzieć według dekalogu. Mało tego, obudził w nich powrót do sakramentów, sakramentu spowiedzi, komunii świętej. To było zaskakujące. Ja myślę, że po latach możemy powiedzieć, że to wtedy Ojciec Święty rozpoczął tą przełom. Żadna inna osoba, nie Gorbaczow, nie Ronald Reagan, nie i tak dalej, tylko jego po prostu osobowość, tak bardzo ważna i mocna, Polaków obudziła, co też ksiądz profesor stwierdził, że już go widział, znał go jeszcze jako kardynała, młodego arcybiskupa, prawda? Bardzo pokorny, ale mocno, silnie stąpający po ziemi. Był pokorny, ale wiedział, czego chce. Także i w rozmowach, pamiętamy, chociażby z władzami komunistycznymi w Krakowie, jeśli chodzi o Arkę Pana, o kościoły budowane i tak dalej, i tak dalej. Oni myśleli, zezwalając na jego biskupstwo, bo taka była prawda, że znajdą takiego młodego, miękkiego intelektualistę, takiego, który będzie miał książki, artykuły, gazety, będzie jeździł sobie na wykłady na KUL raz w tygodniu i nie będzie się wiele wtrącał do tego, co się dzieje w życiu społecznym, czyli nie będzie się interesował polityką. A jednak się przeliczyli w 1958 roku.
No, znaczy,
i że będzie Wyszyńskiego kardynała jeszcze, prawda?
No, znaczy wtedy pan Kliszko oceniał, prawda, że to będzie intelektualista, a nie pasterz. A on się, kardynał Wojtyła, okazał na wskroś bardzo głębokim pasterzem, przejętym, prawda? Pan Jezus powiedział, że dobry pasterz oddaje życie za owce swoje. I dostąpiwszy największego zaszczytu w kościele, że został wyniesiony na stolicę świętego Piotra, Ojciec Święty Jan Paweł II. To przecież papieże tylko ginęli w czasach prześladowań w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. A takie rzeczy się nie zdarzały. A tutaj w XX wieku, proszę bardzo, papież jest śmiertelnie, można powiedzieć, raniony i skazany na śmierć. Przecież to było coś strasznego. Pamiętacie państwo te białe marsze, które przechodziły przez nasze miasta, kiedy ludzie cierpieli z tego powodu i boleli? Ja pamiętam, jak byłem akurat na Kulu, gdyśmy się dowiedzieli o zamachu na życie papieża. W kościele akademickim na Kulu o północy była msza święta odprawiana, to kościół był wypełniony i dziedziniec przed kościołem był wypełniony. Teraz jest nowy gmach, prawda, wybudowany 10-piętrowy, który jest no, w ramach uczelni i rozbudowy i rozkwitu uniwersytetu. No i to powiedzmy czasy przeszły, ale wtedy był taki jakby skwerk tego. To wszystko było wypełnione, ja pamiętam, ludźmi, mieszkańcami Lublina, którzy byli przejęci tym, że na przykład ja jak wróciłem z Lublina do Kielc, to z klerykami żeśmy takie nocne czuwanie zrobili w kościele Świętej Trójcy w Kielcach i żeśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego śpiewali wtedy właśnie, żeby uratować życie Ojca Świętego. Świat, można by powiedzieć, zamarł w bezruchu. W walce o co? Między komunistycznym blokiem wschodnim, bo to o to chodziło, a między, powiedzmy, krajami, które inaczej sobie żyły na zachodzie. Więc właśnie pierwszą, można powiedzieć, to wielką ofiarą był święty Jan Paweł II. Bezpośrednio to było związane z tym, co się dokonało w Polsce, bo nie tylko, powiedzmy, politycznie, społecznie uaktywili się, że w 80 roku strajk i Solidarność powstała, ale że wiele ludzi nawet z tamtej strony przechodziło właśnie do Kościoła katolickiego. Mogę dać świadectwo i takie, że przez kilka lat prowadziłem katechumenat dla osób dorosłych w Kielcach, którzy, powiedzmy, byli nieochrzczeni nawet, ale chcieli się ochrzcić i przyjąć sakramenty święte i włączyć się w życie Kościoła katolickiego. No, mogę powiedzieć, nie zdradzając tu nic, ani nazwiska, ani imienia, ale przyszedł do mnie pewien mężczyzna, lat 25 wtedy, i powiada: proszę księdza, ja mam tylko tyle doświadczenia, że moja mama była wierząca i katoliczka, a tato był w służbach SB. No więc, jak to przystało, w Wielką Sobotę mama koszyczek ubrała, jajeczka włożyła, pisanki takie, prawda, i to, i idź dziecko do katedry na poświęcenie, bo tam ksiądz będzie poświęcał pokarmy, a taki jest zwyczaj, że we Wielką Sobotę takie poświęcenie jest. I on idzie z tym koszyczkiem do katedry, a zobaczył, że w otoczeniu dwóch panów idzie tatuś. Więc od razu w tył zwrot i bieg jak tylko mógł do domu i nie był w katedrze na tym poświęceniu. Dlaczego? Bo tatoś wiadomo, że był w służbach i nie daj Boże, gdyby to wyszło, że synek tatusia, takiego tatusia, akurat dwóch było towarzyszy, że on idzie do katedry na poświęcenie pokarmów. No i właśnie on jako 25-letni, dorosły mężczyzna, przychodzi do mnie i prosi, żebym ja go przygotował do przyjęcia sakramentów świętych. To taki konkretny przypadek. Oczywiście, że on nie był w tych badaniach ujęty, bo nie był ani studentem wtedy, ani uczniem, prawda? Ale konkretnie, jak głęboko to szło. I powiedzmy, ci, którzy nie wierzyli w Boga, ale w Marksa wierzyli, w Lenina, w Stalina. Przecież ja pamiętam, w 7 klasie byłem w szkole podstawowej, jak umarł Stalin. No to niektórzy płakali, prawda, nosili żałoby. No, fragment wiersza powtórzę z tamtego okresu, bo trzeba było to się nauczyć. W sercu Moskwy zamek Kreml tam stoi. Śpi spokojnie, szczęśliwa dziecino, bo sam Stalin czuwa nad snem twoim. Więc nie anioł stróż, nie Pan Bóg czuwa, tylko Stalin czuwa nad snem twoim. Proszę bardzo, była taka ideologia wpajana dzieciom, młodzieży i tak dalej. Ja to wszystko pamiętam, jak pani nasza wychowawczyni, w 7 klasie byłem, i przyszła i zakomunikowała: Rysiu, Honorka i Jaś na mnie, zostajecie w trójkę i musicie zrobić na jutro gazetkę na korytarz, bo generalissimus Józef Stalin zmarł. To ja pamiętam, jak woźna nas wypędzała z sali lekcyjnej. Dlaczego? Bo już się ciemno robiło, w marcu to było. Stalin zmarł 5 marca. No i właśnie cały dzień żeśmy głodowali, gdzie tam kanapka, gdzie tam co, prawda? I wieczorem ja wróciłem do domu, nawet się rodzice martwili, dlaczego ja tak późno wracam do domu. No bo żeśmy w to trójkę mieli jakieś takie zacięcie do rysunku, do tego, do malowania, no to właśnie we trójkę. Pamiętam i Honorki nazwisko, i Rysia nazwisko, ale nie powtarzam tutaj, bo jestem zobowiązany. Tajemnica spowiedzi, tajemnica spotkania z kapłanem zawsze obowiązuje.
Tak, no ale to były te lata. Ja się zastanawiam, ksiądz profesor to odpowie nam pewnie lepiej. Nie wiem, bo może myślę zbyt naiwnie, bo nie byłem prześladowany jako, prawda, duchowny w jakiś sposób, czy w ogóle nawet nie doświadczyłem obok siebie. Natomiast co jest gorsze? Ta otwarta walka z Kościołem, czyli że, prawda, inwigilacja, dawanie paszportów, podsłuchy, nękania, czy zabranianie uczenia religii w szkole, czy właśnie taka, że wszystko możecie. Jak chcesz, to możesz to, możesz to, możesz to, możesz sobie wybrać katechezę, czy naukę tego, jesteś wolny, możesz się wypisać z religii, zapisać na religię. Co jest tutaj bardziej trudniejsze do tej mobilizacji, do tego, tej odporności, no do tego, żeby się nie dać, prawda, żeby zachować wiarę w sercu. Nie tylko być zapisanym w księdze chrztów i się nie wypisać z kościoła, ale żeby tą wiarę rozwijać. I co było trudniej, teraz czy wtedy? Czy to trudno jest porównać?
No więc wtedy, gdy ja się wychowywałem, no proszę państwa, ja się jeszcze odwołam do tego, że ja w okresie przedszkolnym przeżywałem okupację hitlerowsko-niemiecko na północnym Mazowszu. I pierwszą książkę, którą wydałem w 1968 roku, ona była taka, to znaczy okupacja niemiecka w Polsce i w mojej wiosce, mała wioska, i dziesiątki ludzi zginęło. Pomnik jest pobudowany, postawiony tym ofiarom hitleryzmu. Ja patrzyłem na co dzień jako dziecko przedszkolne, jak się zabija. Mówiono, jak się wiesza, bo dzieci słyszały, że prawda, w Rościszewie pod Sierpcem 13 mężczyzn zostało powieszonych na drzewie. Niemcy powiesili. No więc jak to się wiesza, prawda, bo dzieci tego nie widziały. Ja widziałem, powiedzmy, to katowanie i tak dalej i opisałem to, co doświadczyłem jako dziecko przedszkolne. Ten ciężar noszę i będę nosił do śmierci. Ale właśnie teraz ja na przykład nie wyobrażam sobie, jak może Polak przeciw Polakowi wzywać do wojny. Jak pewien prawnik z Kielc wzywa, że trzeba wyjść na ulicę i walić, i bić. Pytam się, jaki to prawnik i skąd ten prawnik? Pytam się, właśnie jak można w ten sposób, w dzisiejszych czasach, kiedy takie jest wołanie o pokój. Proszę państwa, ja wydałem też książkę na podstawie badań. Grupa badana to jest grupa ponad 1000 osób badanych. Wychowanie wobec przemocy. Książka ta wyszła i nawet mi została zdrugopoliczona, prawda, na tytuł profesora zwyczajnego. Więc, proszę państwa, skąd się uczą dzisiaj, prawda, że uczeń wpada i strzela, czy uczeń nożem zabija drugiego ucznia, prawda, czy go rani. Skąd się uczą? Wyraźnie powiedzieli z mediów. Wyraźnie powiedzieli z autorytetów, które do tego wzywają i uczą. Dokąd wychowujemy i dokąd prowadzimy tą młodzież? W jakim kierunku to ma pójść? Czy się zastanawiacie? Jaka to jest ogromna odpowiedzialność? I czy tej odpowiedzialności nie uczył święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymek? Cały czas to robił.
Uczył, na pewno uczył.
I właśnie w tej książce Ja postawiłem pytanie, jak oni się odnieśli do słów Ojca Świętego, który powiedział o akcie zabójcy jego. Bratu, który to uczynił, serca wybaczam. Prawie 90% uczniów badanych wypowiedziało się, że papież pięknie postąpił, że tak mógł postąpić święty i rzeczywiście jako ten, który jest godny tej godności, jako jest papiestwo, które reprezentuje wobec całego świata. I drugie pytanie też było, bo i ksiądz Jerzy Popiełuszko też, jak powiedziałem w rozmowach niedokończonych w telewizji Trwam, że te ofiary szły przez całe dziesięciolecie. W 1984 roku ksiądz Popiełuszko został porwany i brutalnie zamordowany. A co on mówił? Zło dobrem zwyciężaj. To była jego dewiza, z którą szedł za świętym Pawłem, bo to święty Paweł powiedział te słowa w swoim liście. Zło dobrem zwyciężaj. Właśnie wydaje mi się, i jestem przekonany, że rzeczywiście wiele ludzi na szczytach dzisiejszej władzy, czy też powiedzmy parlamentarzyści i tak dalej, chcą zło dobrem zwyciężać, ale też i bez żadnych zasad moralnych, bez żadnych konsekwencji, jakie mogłyby z tego być, właśnie szerzą zło i totalną nienawiść. I to mnie bardzo boli. Myślę, że nie tylko mnie, bo wielu Polaków to boli.
Na marginesie jeszcze niedużo by brakowało, bo ksiądz Popiełuszko mógłby się spotkać chyba w jednostce wojskowej, jeżeli się nie mylę z księdzem profesorem, prawda? Bo on też przebywał, jeżeli dobrze pamiętam, czy nie, w Bartoszycach?
Ja służyłem w Bartoszycach, byłem wezwany...
Przepraszam. 70.
Ja byłem wezwany, pobrany jako pierwsza grupa kleryków w Polsce. 42 było zabranych do wojska z zastosowaniem kary bolesnej dla biskupa Kaczmarka. 42 z czterech roczników. To znaczy po pierwszym roku klerycy byli wzięci, rok już był w seminarium. Ja byłem po drugim roku, po trzecim, po czwartym, z piątego roku zostali wzięci w październiku. 15 i 16 października odpłynęliśmy do jednostek rozrzuconych po całej Polsce. Wtedy jeszcze specjalnej jednostki w Bartoszycach kleryckiej nie było. Ale jeden z generałów, komunista, wiem kto, ale nie powiem nazwiska, bo też szanuję, powiadam, że szanuję każdego człowieka. Powiedział, że klerycy armię ludowo demoralizują w wojsku i trzeba dlatego specjalne jednostki dla nich tworzyć, specjalne kompanie, prawda, czy oddziały. Dlaczego? No dlatego, żeby nie mieli wpływu na polskie, na wojsko Polski Ludowej. Może... I wtedy zrobiono właśnie w Bartoszycach, brzegu nad Odro, prawda, no właśnie to było to.
Może generał
Ale też Siewicki. Mogę powiedzieć tutaj, jakie zbawienne słowa powiedział Ojciec Święty, było spotkanie ze służbą liturgiczną, a więc z ministrantami i z klerykami seminariów. Spotkanie w Częstochowie było to właśnie i Ojciec Święty powiada w pewnym momencie, przerywa swoją homilię i powiada, że widzi tutaj wiele transparentów, wiele pozdrowień na placu przed Jasną Górą, przed szczytem i mówi jedno tylko hasło, jedno pozdrowienie, ja czytam. Czytam. Alumni, żołnierze w jedności z Ojcem Świętym. Taki był napis. Klerycy jakoś to przemycili i, prawda, rozwinęli na placu ten transparent. A Ojciec Święty od razu zareagował. I odpowiedział, Ojciec Święty w jedności z alumnami, żołnierzami. Co się stało? Ja byłem wtedy na szczycie tam, prawda, na wałach, blisko. I byłem blisko pomnika księdza ojca Kordeckiego i tam byli dziennikarze zagraniczni. Taki się szum koło nich zrobił, bo oklaski, 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 oklaski. Ojciec Święty już apelował, żeby to się wyciszyło, a tego wyciszenia nie było. Więc oni byli poruszeni, co to takiego się stało. No ale przetłumaczono tym dziennikarzom zagranicznym, że Ojciec Święty właśnie zauważył i odpowiedział na to decyzję, która trwała od 59 roku. W tym roku będzie okrągła data, 59 rok, a mamy 2019, więc okrągła data będzie tego poboru. 42 kleryków było pobranych wtedy. I Ojciec Święty jak odpowiedział? Ojciec Święty w jedności z alumnami, żołnierzami. Jaka była decyzja? Jak to poszło w cały świat? I gazety w świecie to opublikowały, że w walce z Kościołem zabiera się, przerywa się na 2 lata studia klerykom i się robi im pranie mózgu i prawda, pobory są. Więc generał Jaruzelski wtedy zarządził na pewno, bo ustały pobory kleryków z zakonów i seminariów duchownych. Także przez 20 lat trwały te pobory kleryków do wojska. Ja muszę powiedzieć, że doświadczyłem też tego wojska. W Kościuszkowcach byłem, w Bartoszycach i bardzo mi to, bym powiedział, pomogło. Dlaczego? Dlatego, że z każdym człowiekiem potrafię rozmawiać. Dla mnie pójść do zakładu karnego aresztu śledczego w Kielcach to żaden problem, prawda? Tam stworzyliśmy na przykład grupę anonimowych alkoholików, grupa Serce, która właśnie w zakładzie karnym istnieje i tak dalej. Więc to mnie nauczyło. No ale powiedzmy, też była to szkoła, no trudna szkoła życiowa, ale bym powiedział, że do takiego zamordyzmu, bandytyzmu, jakie doświadczyłem jako dziecko przedszkolne, to już wszystko, powiedzmy, dla mnie nie jest takie straszne. Tylko straszna jest dla mnie wojna. I ci jeszcze raz apeluję i gorąco proszę, że wyplujcie sobie z ust i wyrzeknijcie się tego, żeby Polaka przeciw Polakowi nastawiać w nienawiści i w czynieniu zbrodni i zamachów. Ile było takich zamachów, że w przedziwnych okolicznościach ten czy ów ginie, prawda? No nieznani sprawcy. Ale teraz mogą się, powiedzmy, organizować ci nieznani sprawcy do tego rodzaju działań i poczynań. No i cieszę się z tego, że Pan Bóg mi daje ten Dzień Ducha Świętego, że mogę o to prosić i apelować. Opamiętajcie się. Jeszcze raz powiem, opamiętajcie się. Szanujcie drugiego człowieka. Szanujcie. Nie można nienawidzieć i nie można. I mówię to słowami Ojca Świętego, bo on nigdy nie wzywał do buntu, ale właśnie do miłości. Pozwólcie, że jeszcze raz przypomnę, co powiedział na lotnisku 2 czerwca przy powitaniu. Tego jakoś nie akcentowano. Pragnę, ażeby mój pobyt w Polsce przysłużył się również tej niestrudzonej woli życia moich rodaków na ziemi, na polskiej ziemi. W czasie zaborów, czego myśmy nie doświadczyli, ile było zsyłek na Syberię. Ponad 900 księży katolickich było zesłanych na Syberię za to, że mówili kazania po polsku, że więzienia pruskie były zapełnione nawet na czele z kardynałem i prymasem Leduchowskim. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że się nie zgodził, ażeby księża mówili w języku niemieckim do Polaków i żeby w szkołach język niemiecki był, a nie polski. Więc właśnie do tego stopnia i właśnie tutaj, że ta ojczyzna, ta ziemia, która tak niestrudzona była wola przeżycia rodaków na tej ziemi, która jest naszą wspólną matką i ojczyzną, aby służył dobru wszystkich Polaków, żeby służył jego, prawda, pobyt wszystkim Polakom, żeby wszystkich Polaków, polskie rodziny, narodu i państwa właśnie i państwo też wymienił wtedy, jeszcze ludowe państwo, ale takie to państwo było nam dane i nie mogliśmy żyć i papież się cieszył z tego, że mógł przybyć do Polski, ale właśnie tych praw bronił. Oby, powiem to jeszcze raz, pobyt ten mógł przysłużyć się wielkim sprawom pokoju, przyjaznego współżycia między narodami i sprawiedliwości społecznej. Właśnie po odjeździe Ojca Świętego jednak rozpętano cicho walkę z papieżem Janem Pawłem II. Do czego doprowadzono? Do zamachu, do walki wielu, których poświęcono, prawda, stali się ofiarami, którzy przeszli przez więzienie. Stan wojenny, ile było aresztowań. Teraz była niedawno wspomnienie kopalni Wujek i tak dalej. Proszę bardzo, papież czy przeczuwał wtedy, czy wiedział, ale powiedział, że chce przynosić pokój i przyjazne współżycie między narodami i społeczności ludzkiej, a przede wszystkim w narodzie polskim. Natomiast dzisiaj, no apeluję, no proszę, skoro mogę, prawda, żeby się opamiętali ci, którzy wzywają do rewolty. Do rewolty, bo to do niczego nie doprowadzi, to pogłębi tylko sytuację. Przecież mieliśmy dowody nawet tego już po zmianach 1989 roku, że na święto niepodległości znaleźli się jacyś aniołowie, którzy przylecieli nie wiadomo skąd i walili i rozpraszali pochód narodowy, że z narodowego propaganda, złośliwa propaganda puszczona w Europę i w świat, że to są faszyści, że to jest prawda, a tymczasem nie faszyści, tylko uczczenie niepodległości, odrodzenia się Polski po niewoli, która nastąpiła i która ustanowiła święto 11 listopada jako święto narodowe. Wyobraźcie sobie państwo, że ja właśnie w Polsce ludowej edukację zdobywałem i kształcenie, no to ja dopiero się dowiedziałem po zmianach ustrojowych, że było to niepodległości święto 11 lutego. A tak była odrodzona Polska 22 lipca, prawda, to była odrodzona Polska, Polska Ludowa. Jak właśnie nawet i ten aspekt poruszam, że młodzież to wyraźnie zauważyła, że Ojciec Święty w Gnieźnie nawiązał do kultury i historii 1000 lat narodu polskiego. A myśmy byli kształceni, że wtedy ocześć wam panowie magnaci za naszą niewolę kajdany i tak dalej, ocześć wam prałaci za krew, prawda, przelano i tak dalej. To było to. Natomiast właśnie Ojciec Święty mocno to akcentował i podkreślił, że w strasznym zmaganiu staraliśmy się o odbudowę Polski. O odbudowę Polski. I jeszcze powiedzmy, Ojciec Święty apelował do nas właśnie przy odejściu już na błoniach. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości. Apeluję do tych, którzy zgrzeszyli, którzy się oddali we władzę szatana, bo tak to trzeba powiedzieć, jak Judasz, który się dopuścił zdrady, jak kapłani, którzy się dopuścili zdrady, śluby połamali, zbezcześcili, prawda? To, co było zobowiązaniem, to jest szansa. Kościół jest otwarty na słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek się znajdowało i powiedzmy budowało to jedność. Abyście od Niego, od Chrystusa nigdy nie odstąpili. To są przecież bluźnierstwa w tej chwili wytaczane w marszach, na pochodach.
Oczywiście.
Przeciwko Chrystusowi.
Trudno mi przerywać.
Przeciwko Bogu.
W tym momencie, bo są nasze telefony od słuchaczy, ale jeszcze jeden aspekt, żeby
tak, proszę bardzo,
już nie przedłużać.
Chętnie.
Tak, żeby nie przedłużać.
Bardzo chętnie.
To, cośmy zauważyli w wersji telewizyjnej części, że były te dwa przekazy. Jeden, można powiedzieć, dla świata. Popatrzcie, jaka polska demokracja ludowa wygląda wspaniale. Henryk Jabłoński, przewodniczący Rady Państwa, się wita. Edward Gierek się wita, przemawia. Papież przyjmowany na Belwederze, prawda, prymas Wyszyński z boku, kamery kolorowe tutaj, a z drugiej strony robienie wszystko, żeby jak najmniej osób, jak najmniej młodych ludzi dojechało, prawda, pociągi
urywane, przeciągane. Na spotkanie z papieżem.
Ten pociąg, który koło Warszawy.
W internatach trzymano, w szkołach trzymano, żeby nie spotkali się z papieżem i go nie usłyszeli.
Tak, ten pociąg, co ksiądz profesor nawet jechał, prawda, że ludzie stłoczeni w łazienie, w ubikacjach, na korytarzach. I jechał jeszcze do Warszawy przez Lublin, a jechał z Kielc. Tak można powiedzieć. Więc takie były tutaj te historie. Tak się utrudniało, a z drugiej strony robiło wrażenie, że Polska przyjmuje rodaka, Polska socjalistyczna przyjmuje papieża, rodaka i tak dalej, i tak dalej.
Bo nie wypadało odmówić, prawda, Polakowi na takim stanowisku, prawda?
Chociaż Moskwa mówiła, wiecie, rozumiecie, towarzyszu, może jednak nie. Niedobrze by było, gdyby
tak.
Towarzysz papież...
No wspomniałem, że właśnie Breżniew, przewodniczący, prawda, Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego, w tym dniu, kiedy był zamach na Ojca Świętego, czekał na coś, nikogo nie przyjmował w tym dniu.
Czekał na telefon z Rzymu.
Tak, tak czekał, jaki będzie rezultat, czy już ubili go, czy jeszcze nie ubili.
Drodzy Państwo, i zapraszamy do rozmów z naszym gościem, ksiądz profesor Jan Śledzianowski. Po piosence rozmawiamy.
Zdziwa mnie z ojczyzny przez 23 lata. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Dziękuję ci pieśni azowa.
Pan, kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą.
Rozmawiamy Kościół, Polska i świat po 1979 roku. Oczywiście ten rok 1979 kojarzymy z pierwszą wizytą ojca świętego w Polsce, a nie na przykład jakimś lotem w kosmos, czy ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, jak profesorze, to był jakoś taki nagłaśniany Międzynarodowy Rok Dziecka. 1979, wiem, że takie proporczyki wisiały w przedszkolach, gdzieś tam w tych, się mi z tym kojarzy przede wszystkim, że ty, no wiadomo, że pielgrzymkę też pamiętam tak przez trochę mgłę, bo to parę lat. Wiem, że tutaj na południu Polski to Nowy Targ, właśnie dzisiaj jest rocznica, był takim miejscem, że wszystko robiono, żeby tam jak najmniej ludzi dojechało, a dojechali, prawda?
Tak, i tam było na temat rodziny najwięcej w Nowym Targu.
Tak, tak. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, kto jest z nami?
Niech będzie Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Z tej strony Paweł. Ja w nawiązaniu do dzisiejszych rozmów chciałem się podzielić tylko takimi myślami, które przyszły mi do głowy. A no, mianowicie to, że trzeba zwrócić uwagę, że odkąd mamy Kościół przez 2000 lat, myślę, że nie było ani jednego dnia, w którym Kościół byłby wolny od prześladowań i od męczenników. Dzisiaj co prawda może, chociaż zdarza się każdego dnia i dosyć często i zawsze jest to za dużo, zdarzają się ofiary śmiertelne i przelewają krew za Chrystusa, ale coraz więcej jest takich męczenników żywych, ciągle żywych, chociażby dzisiaj kapłani. Niedawno przecież były pikiety organizowane jeszcze w Toruniu i można powiedzieć, że żywym męczennikiem jest między innymi ojciec Tadeusz, ale i wiele innych świetnych kapłanów, którzy niosą jarzmo tych różnych słów, ale całe szczęście dzieje apostolskie mówią nam o tym, że apostołowie z radością nieśli to jarzmo prześladowania. Także myślę, że jest to pocieszające, że nieraz my też możemy cierpieć w imię Chrystusa za Kościół. Ale też nawiązując też do polityki, też możemy patrzeć na to, że były różne osoby, które próbowały walczyć z Kościołem. Oczywiście niesprawiedliwie, już ich nie ma. Także te osoby nowe, które się pojawiają, też pewnie prawda będzie się sama broniła, chociaż nie zwalnia nas z obowiązku obrony prawdy, ale myślę, że będzie mimo wszystko broniła się samodzielnie. Wszystkiego dobrego ojcom życzę.
No, serdecznie dziękuję panu Pawłowi za ten piękny głos. Właśnie, że mamy żywych dzisiaj współczesnych męczenników. Niewątpliwie, że Kościół, święty Piotr na przykład i apostołowie, którzy byli uwięzieni, że cieszyli się z tego, że dla Chrystusa mogą cierpieć. Na pewno wielu takich, powiedzmy, męczenników było. Mnie na przykład tutaj, w tym wystąpieniu, w telewizji Trwam i w Radiu Maria, najbardziej niepokoi i najbardziej boli to, że wzywa się do rozbioru Polski, do rozbicia narodu polskiego, bo to będzie rozbicie równocześnie narodu polskiego. Jak również i są ludzie z polityki, którzy wzywają po prostu, żeby Polak walczył z Polakiem i zabijał Polaka. To jest coś strasznego, jak w świecie, w którym się niby walczy o pokój. I żeby coś takiego w Polsce było, no to jest coś niesamowitego. Mnie to strasznie niepokoi i boli. Jak można w ten sposób? Jak będzie trzeba, no to ofiary będziemy składali. Na pewno księża katolicy nie ulękną się tego. Tak jak powiadam, w okresie zaborów. Tylu księży było wywiezionych na Sybir za to, że języka polskiego uczyli, że przeciwstawiali się. O takie świadectwo państwu dam, że Wiślica jest starym, jednym z najstarszych miast, bo przywrócono prawo Wiślicy, prawa miejskie, chociaż ludności ma bardzo mało, no ale przeszłość historyczną ma niezwykle bogato. I właśnie był świadkiem mój proboszcz, ksiądz Fuad Jan Widłak. Zmarł i jest pochowany w podziemiach bazyliki w Miechowie pod Krakowem. On pochodził z parafii z Podwieślicy. I był świadkiem tego, jak ksiądz wszedł na ambonę, wcześniej na tej ambonie kościelnej postawił w lichtarzu świecę zapaloną. Wszedł na ambonę i powiedział do wiernych: kochani, parafianie, dostałem tutaj taki, a taki dokument rosyjski, że nie wolno mówić po polsku, tylko po rosyjsku. Natomiast ja nie będę czytał wam tego dokumentu, tylko popatrzcie, co ja robię. I podpalił ten dokument, w drodze spadając z ambony na posadzkę, upadł, popsił już z dokumentu carskiego o tym zakazie, prawda, nauczania w języku polskim. W ciągu tego tygodnia, poniedziały, ksiądz został wywieziony na Sybir. I w takim duchu właśnie wychowywali się nowe pokolenia. Wiedzieli, jak trzeba, i dawali świadectwo. Ja apeluję do moich braci kapłanów, czy to w życiu zakonnym, czy kapłaństwo diecezjalne. Ale właśnie bądźmy autentycznymi świadkami na każdym miejscu, gdzie trzeba. Oczywiście, że gdy się jest na przykład w górach, w Tatrach, to się nie chodzi w sutannie, tylko w stroju turystycznym. Jeżeli się korzysta ze spacerów nad morzem, to też trzeba się ubrać, powiedzmy, jak ubrani są ludzie na plaży. Ale zawsze z godnością, i mnie znają ministranci z pewnej miejscowości, gdzie często jeżdżam, ratując swoją tarczycę i gardło, i Króluj nam Chryste, odpowiadam zawsze i wszędzie. Inny przechodzi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków, amen. Inny, szczęść Boże księdzu, szczęść Boże panu czy pani, bo mnie tam znają. Nie ukrywam swojego kapłaństwa i tak jak Jezus Chrystus chodził po ziemi palestyńskiej i przemawiał, gdzieś mnie ktoś zaczepi, czy powiedzmy w życiu studenckim, jak pracowałem, czy też powiedzmy w wojsku, jak służyłem jako kleryk, czy, prawda, gdzie indziej. No, powołany, miałem świadomość, że jestem powołany i odpowiedzialny za swoje powołanie i kapłaństwo. I właśnie takiego świadectwa na pewno nam wszystkim potrzeba w sytuacji, gdy wyciągnięto bardzo bolesne sprawy przypadków, bo to nie jest coś nagminnego i powszechnego, tylko przypadków, które się zdarzyły pewnym księżom, upadki, no i właśnie to z tego zrobiono wielki problem. Nie mówię, że to jest mały problem, bo absolutnie, i przytoczę, w dyskusjach nikt nie powiedział: brada światu za zgorszenia, powiada Jezus Chrystus. Biada temu, przez którego przychodzi zgorszenie, bo lepiej byłoby mu kamień młyński uwiesić u szyi i zanurzyć w głębokościach morskich. To jest także miłosiernego, wybaczającego Jezusa Chrystusa słowo skierowane i powiedziane: biada. I sobie to mówię i mówię także naszym konfratrom, kapłanom czy zakonnikom. Biada światu za zgorszenia.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Rozmawiamy o sytuacji, jaką mieliśmy w czasie pontyfikatu Jana Pawła II.
A kto mówi do nas?
Mówi Andrzej Michał z Polski Północnej. Mm-hmm. I to były czasy, niewielu ludzi młodych może wiedzieć, pamiętać. Były ciężkie czasy dla tych, którzy mieli ciężko w życiu, którzy nie szli na układy, nie robili kariery w tamtym nurcie. No ale powiedzmy, od jakiegoś czasu, to jest prawie 30 lat już, dla niektórych ludzi one minęły, niektórzy są młodzi, urodzili się, nie żyli w tamtych czasach, mogą tylko wspominać, jak to było, niektórzy niosą ten bagaż w swoim życiu. I powiedzmy, papież przez te 30 lat swojego pontyfikatu nas cały czas upominał, co jest ważne, jak trzeba żyć, jaka jest wiara. Papież jako zastępujący Chrystusa tu na ziemi ma ten dogmat nieomylności w stosunku do wiary, tego, co należy robić, jak należy wierzyć, żeby nie odpaść od wiary, nie rozrywać ciała Chrystusa na kawałki. No i jest oprócz jeszcze tej wiary, duchowości, prawdziwego oddawania kultu Bogu, oddawania Mu chwały, jest jeszcze te normalne życie, czyli jak będziemy funkcjonować. Widzimy teraz na świecie, co w Wenezueli się dzieje, jak są kraje podbijane, jakie wojny się toczą. I papieże już od 100 lat tłumaczą, uczą, jak na ziemi, co trzeba robić, na co zwrócić uwagę, w jakim kierunku źle się dzieje, jak to się dzieje, że to już przez tysiące lat tak było, że jacyś tam lepiej uformowani, sprytniejsi dogadują się między sobą i nad ludzkimi głowami, nad społeczeństwami budują swoje potęgi.
Tak, ale panie Andrzeju, czy jakoś tam opoma kilka imion? Prawie jak w hinduizmie. Mamy temat jednak konkretny. Rok 1979, Kościół, Polska i świat. Zastanawiałem się nad, jak rozumiem nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, natomiast tutaj te tematy, co Pan nam tutaj chce, że tak powiem, dać troszkę na siłę, no to nas tylko rozmyją, więc nie ma tak sensu, bo będziemy mówić 1000 lat, 2000 lat. Kościół ma swoje środki, ma swoje też tutaj formy, jak trafiać do wiernych. Nauczanie jest jedno, prawda? Kerygmat jest jeden, nauczanie jest jedno. Dogmaty są ustalone, natomiast kwestia też środków, ale to może, nie wiem, czy ksiądz profesor nawet będzie chciał coś dopowiedzieć w tym momencie.
No ja serdecznie dziękuję panu Andrzejowi, bo bardzo pięknie pan to wyszedł. Powiedzmy, że pokolenie starsze pamięta, natomiast młodszemu się robi pokoleniu bardzo dzisiaj wodę z mózgów, powiedzmy w sytuacji takiego pluralizmu, prawda, liberalizmu i tak dalej. No, piękne hasła nowoczesności. No więc zawsze, powiedzmy, ci, którzy występują z czymś, no to zawsze hasło ładne mają. Własne hasło mają. No, powiedzmy, demokracja ludowa. Było piękne hasło, demokracja ludowa, ale w tej demokracji ludowej ile ludzi zginęło, ile ludzi przeszło przez więzienie. No, przecież tych wielu bohaterów, których dzisiaj, prawda, odszukuje się szczątki i robi im się pogrzeby. No, tak to było. Natomiast, i dziękuję serdecznie panu, bo rzeczywiście troska papieży, na przykład wielka troska była papieży, począwszy od, powiadam, Piusa IX, Leona XIII, Piusa X świętego, Benedykta XV i powiedziałbym także Piusa XI, którzy ogromną rolę odegrali, dawali, podtrzymywali ducha właśnie w okresie zaborów Polakom. Jeżeli na przykład polskich zakonów, proszę pana, panie Pawle, powstało w okresie XIX wieku ponad 20, to dlatego, że były kasowane te zakony, że klasztory były rabowane i rozpraszane, że skazani byli na wymarcie. A tu, powiedzmy, tworzono nowe zakony i papieże to potwierdzali i to. To znaczy, że szli z pomocą. Natomiast dzisiaj ci, którzy wzywają w Polsce do wojny, że trzeba porządek zrobić, na ulicę wyjść i tak dalej, czy oni są spadkobiercami tego okresu, kiedy ja się uczyłem, bo trzeba się było uczyć i tylko nie chcę przedłużać. Komuna się nie podda, komuna śmiercią gardzi, do broni komunardzi. Prawda? Czy jesteście panowie spadkobiercami komuny i komuna nie śmiercią, nie boi, nie gardzi i wzywacie do broni komunardzi? Tak, pytam jeszcze raz.
No ale to psu pytania, tylko że akurat może tych, których pytamy, nas nie słuchają, pisze profesor, że to jest gorsza sprawa.
Tak, nie jest, ale
oni
to,
się nie przejmują, obrażają
Kościół. Proszę ojca, jestem przekonany, że ci, którzy słuchają, powiedz o tym.
Chyba, że tak. Natomiast wczoraj byli młodzi ludzie, mówiliśmy też o ważnych sprawach i były trzy zasadnicze takie przyczółki, których trzeba bronić. Rodzina normalna, rozumiana w świetle natury i boskim, potem uniwersytety i wreszcie też Kościół, który jest teraz atakowany, ale właśnie pytanie o uniwersytety, jakie mamy kadry nauczycieli, profesorów. Jeżeli jakiś profesor wychodzi, on się szczycić z tym, że jest ateistą, prawda, i mówi, że dla niego obrażanie tutaj osób boskich to jest tak, jakby obrażał Zeusa, Apollo, to jakoś tam Hermesa i
no
tego.
Więc...
Ale ktoś tym ludziom, przecież jest jakiś pewien miernik, prawda, jakiś taki model, do którego jeżeli ktoś nie dorasta, nie może nawet dalej awansować. No jak to jest, że ktoś na przykład wyśmiewa wiarę, którą wierzy kilka, prawda, milionów, kilkaset milionów ludzi, czy nawet w ogóle jakieś podważa wszelkie wartości i awansuje, zdobywa stopnie, idzie dalej. Albo uniwersytet dopuszcza, że wychodzi jakiś człowiek i mówi, że chrześcijanie to są ludzie, którzy się tarzają w błocie i trzeba im nie robić, nie atakować ich, bo one lubią to błoto, będą się w tym taplać. To po prostu się ręce, jak mówią, opadają na dół, chociaż serce mówi co innego. Więc tutaj bym bardziej też był, bo to, że ktoś, jeden powiedział, że idziemy na ulicę, róbmy wojnę i tak dalej, to jeszcze społeczeństwo jest mądre, ludzie są mądrzy, myślę tutaj w większości, ale wsiąka tych właśnie antywartości, tych ocen, to jest też bardzo mocniejsze. Wsiąkanie, ksiądz, dobrze wie ksiądz profesor, jak młody człowiek, student może być zauroczony nieraz, prawda, jakimś mistrzem, który będzie mu powoli tą nieprawdę, niewiedzę wlewał.
No więc proszę ojca i proszę radiosłuchaczy Radia Maria, nic nie ujawnię, ale konkret znam, że na przykład na terenie województwa kieleckiego i diecezji kieleckiej był ktoś, kto właśnie w internacie trzymał tą młodzież, że nie wolno było wyjechać do domu na sobotę i na niedzielę, bo byście pojechali do Krakowa i spotkali się z papieżem. Nie wolno, tego nie powiedziano, tylko nie wolno. Telewizji nie wolno było oglądać i nic w izolację. I właśnie ten nauczyciel, nie mówię gdzie i co, no bardzo awansował.
A już nie żyje.
Bardzo awansował.
40 lat.
Tak,
już.
Bardzo awansował, w nauce bardzo awansował. No i też Panie świeć nad jego duszą, już mogę dzisiaj powiedzieć. Konkretnie znam, ale nic nikomu nie ujawnię, bo właśnie to jest dyskrecja, i zobowiązanie każdego kapłana, który przyjmuje święcenia kapłańskie. I właśnie ci ludzie, którzy wtedy tak blokowali tą młodzież, żeby się nie zobaczyła z papieżem, ci ludzie, ta młodzież, która to opisała, ta młodzież, która była podatna na plugawe oszczerstwa, prawda, o Ojcu Świętym Janie Pawle II, to jest bezczeszczenie wizerunku na przykład papieża, tak jak dzisiaj nas zabolało, bezczeszczenie wizerunku Matki Bożej Królowej Polski. Tak, bezczeszczenie wizerunku papieża już wtedy. Ale to powiadam, że z pokolenia na pokolenie przechodzi. Nie chcę wymawiać uniwersytetów pewnych, ale wiadomo, no jak na pewnych uniwersytetach pewnych uniwersytetach towarzysze twardo i mocno siedzą. No, więc po prostu to przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Oczywiście, to mówimy trzecie pokolenie UBW-a, czy trzecim pokolenie AK. Tylko w końcu powiedzmy sobie, to nie są uniwersytety prywatne. One są z pieniędzy podatników. Czyli każdy właściwie z nas na to łoży. I ja nie wiem, czy sobie wszyscy życzą, żeby tam była wykładana ideologia gender, mówienie o tym, żeby zabijać dzieci narodzone, jak szybko uśmiercić staruszka, żeby nie cierpiał, bo przecież jest ciężko chory. O to mi chodzi.
Proszę.
Wtedy zamykano dzieci w klasach, a dzisiaj robią tak, żeby nawet dzieci wysyłać, idźcie na spotkanie z papieżem, idźcie na spotkanie z księdzem biskupem, ale są tak nasiąknięte tym negatywnym przekazem, że po prostu one nie wyjdą, nawet gdyby je podmuchem wiatru chciał.
No więc niewątpliwie, że to jest wielkie ranienie młodego pokolenia Polaków. Wielkie ranienie młodego pokolenia Polaków. Ojciec Święty tak wspaniale wychodził naprzeciw młodzieży. Wszędzie były spotkania z młodzieżą. Tak. No i właśnie dzisiaj uderza się, ale to jest celowe uderzenie się. Bo oni, tak jak powiedzmy ojciec dyrektor powiedział, że czarni rządzą. Były hasła wtedy komuno wróć. Komuno wróć. Więc powiedzmy dzisiaj się już nie mówi, że komuno wróć, bo może by to było źle przyjęte. No ale właśnie w inny sposób, stawiając hasła nowoczesności, postępu i tak dalej, to jest permanentne oddziaływanie, no powiedzmy w wielu miastach i tak dalej, w szkołach. No niewątpliwie, że żeby powiedzmy w czasie strajku nauczycieli, który się odbywał w Polsce, w zastaw brano maturzystów, uczniów, którzy kończyli szkołę, powiedzmy gimnazja, no to było skandaliczne. Gdzie tu są jakieś zasady moralne? Gdzie tu są jakieś zasady moralne? Jak można w ten sposób? A jednak można. A jednak to było promowane. A jednak to było popierane. Jak można w ten sposób? Ja na przykład powiedzmy, no, czy kiedykolwiek walczyłem o jakąś pensję, podniesienie pensji, gdy nawet byłem etatowym profesorem na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, czy pracowałem w prywatnych uczelniach w Krakowie, w Radomiu, w Ostrowcu Świętokrzyskim, nigdy o pieniądze nie chodziło mi. Chodziło mi o to, żeby służyć młodemu pokoleniu Polaków. A tutaj powiedzmy, no jest to parodia. Jest to upadek autorytetu. Ja pamiętam, jak pani Irena Dziedzic, która prowadziła specjalne, powiedzmy chyba, rozmowy przy podwieczorku, czy coś
tele-echo,
takiego.
Teleecho, tak.
Czy teleecho. No i właśnie spotkała się z pewną panią, która miała trzech synów i trzej synowie elegancko, powiedzmy, skończyli szkoły, wykształceni byli i tak dalej. I mówię, proszę panią, jak to pani osiągnęła? Jak pani, powiedzmy, oddziaływała na tych synów? A ona odpowiedziała, proszę panią, ja zawsze swoim synom mówiłam, że ksiądz, nauczyciel i lekarz to nie jest zawód. To jest powołanie, powołanie wobec Boga, wobec narodu i wobec człowieka drugiego, chorego człowieka, czego człowieka, którego do Boga trzeba prowadzić, człowieka, który, prawda, trzeba kształcić i to jest powołanie. Od razu się urwał program. Pamiętam to dobrze, ale ona wyakcentowała. Chciałbym wrócić do tej idei, tej pielęgnacji, że powołanie kapłańskie to nie jest zawód czy zakonne i nie można nim tak handlować i porzucać, bo to jest skandaliczne i zgorszenie zawsze, że się śluby złamało, prymnicie się odbywało i tak dalej, a teraz co? Jak również i ważne jest powołanie lekarskie i mamy pięknych lekarzy. Ja powiedzmy w Miechowie, że na początku swojego kapłaństwa pracowałem, to pewna pani mówi, proszę księdza, nasza pani Maria, nazwiska nie powiem, Miechowianie od razu będą wiedzieli, jeżeli ktoś mnie słucha, o kogo chodzi. Nasza pani doktor Maria to nie jest tylko lekarz, to nie jest tylko lekarz, ale to jest matka pochylająca się nad chorym człowiekiem, dzieckiem, czy powiedzmy, bo ona była pediatrą, przede wszystkim nad chorym dzieckiem. Proszę bardzo, piękne świadectwo. To jest matka, to jest powołanie. Tak samo i powołanie jest nauczycielskie, bo się kształtuje i wychowuje. Natomiast właśnie co się z tego powołania robi na szczeblu, powiedzmy, szkoły przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły średniej, czy nawet w stosunku do studentów też na pewno obowiązuje pewna etykieta, szanowanie, powiedzmy, studenta czy studentki, każdego człowieka. To się należy. Takim był Ojciec Święty wobec dziecka, i wobec, powiedzmy, młodzieży, i wobec każdego człowieka, i chorych, i niepełnosprawnych także. Tutaj ojciec wspomniał, że szerzy się eutanazję. No, eutanazji wydałem książkę. Niepełnosprawni i pełnosprawni wydałem książkę o problemach niepełnosprawności i jak się do tych ludzi podchodzi. No więc, natomiast dzisiaj, jeżeli niepełnosprawni, to są owocem rozgrywki, prawda, politycznej. Jeżeli chodzi o szkoły, to rozgrywka polityczna. Jeżeli chodzi, powiedzmy, o człowieka, no to przede wszystkim rozgrywka polityczna między tym, co jest liberalizmem, ateizmem, a wiarą w Boga i zasadami moralnymi, których powiedział Pan Jezus, ani jedna jota, ani jedna kreska się nie zmieni w prawdzie. I jeżeli by chcieli liberalizować i zmieniać, że eutanazja to nic takiego, to wyzwolenie człowieka, to jak ja powiedziałem w książce o eutanazji, to zabójstwo człowieka. I tak dalej, powiedzmy, czy dziecka poczętego. Więc rzeczywiście, no ale trzeba robić, co się da, bo przed Panem Bogiem zdamy sprawę z naszego włodarzenia. I myślę, że wszyscy, no nawet powiedzmy ci, którzy mówią, ja w Boga wierzę, ale z Kościołem jak najdalej. O, na przykład powiedzmy eks-ksiądz w okresie komunizmu i Ubek współpracujący z SB. No to on Kościół katolicki nazwał jaskinią zbójców, jak odchodził. I go wywianowano tak, że dostał willę po niemiecku, wspaniałą, powiedzmy, w Karkonoszach, że go w pistoleciku uposażono i tak dalej. No i pod dyktando, prawda, paszkwile straszliwe pisał, prawda, i obrażał, prawda, ludzi, którzy bardzo mu wiele dobrego wyświadczyli, ale on, ponieważ na to smycze materializmu się dostał, napisał w jednej ze swoich książek o postawa i świadectwo kapłana, prawda? Czy wierzysz, gdy Niemcy go postawili pod murem, jeżeli znajdą broń i do rozstrzelania? A on miał pistolet w płaszczu, tylko akurat w sutannie stanął pod murem, a pistolecik był w płaszczu. We wrześniu, jak Niemcy weszli w 1939 roku. Czy wierzysz? I najszczersza moja odpowiedź wtedy sobie. Tyle wierzę, co nie wierzę. Tyle wierzę, co nie wierzę. I w sutannie ksiądz, prawda, i właśnie równocześnie zaangażowany współpracownik SB. Dlaczego? Dlatego, że był współpracownikiem, że dobre uposażenie miał, że, prawda, dobre honoraria dostawał za swoje publikacje, no to właśnie tak się deklarował i tak pisał. No więc właśnie to jest postawa Judasza. I ja też chcę mówić przy tej okazji do Judaszów, którzy porzucili kapłaństwo, porzucili życie zakonne, zdeptali śluby i wszystko i dzisiaj, no właśnie, nawet i profesorami też są. No, więc właśnie, no coś za coś. Jeżeli są zateizowane, prawda, i poddane, prawda, bezbożnictwu uniwersytety, no to takich się też zauważa, ojcze, i awansuje.
Ich się wyławia nawet i są
no niewątpliwie, że tak.
Stają się celebrytami, byle tylko potrafili w odpowiednim czasie być użyci. To jest tak, jakby powiedzieć, prawda, naciskamy pudełko i wyskakuje, prawda, małpka z tego pudełka w odpowiednim czasie, kiedy potrzeba to nacisnąć i tam ona wyskoczy,
tak,
coś tam porusza,
tak,
pomacha.
No i właśnie
tylko,
tak.
Dlatego ten akcent, dlatego my aż do z jakąś taką, bym powiedział, manią przesady, ale to nie jest przesada, tylko troska. Mówimy właśnie, czuwajmy nad rodzinami. Rodzice powinni mieć więcej czasu, prawda, dla dzieci, bo dziadkowie są wspaniali, ale dziadek i babcia nie zawsze potrafi to, co może rodzic, prawda, powiedzieć i dać przykład, ale są wspaniali. Tak samo również uniwersytety, niech kształcą dobrych profesorów, no nie wiem, ludzi nauki, którzy będą potem tą wiedzę przekazywali do niższych, prawda, tutaj stopni, bo przecież wiadomo, że profesorowie uczą nauczycieli, nauczyciele uczą uczniów w szkołach i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie Kościół, który jak trzeba, myślę, że ma metody takie, że potrafi zdyscyplinować, jeżeli są jakieś tutaj błędy, ale najczęściej jest tak, że się po prostu staje się on chłopcem do bicia, bo najłatwiej jest, prawda, powiedzieć, że to wszystko jest przez czarnych, prawda, albo to wszystko, bo czarni rządzą, jak to mówiono, bo ciągle oni. I jeden czy drugi przykład, którego nie powinno by być, ale jest uogólniany prawie że na całość i niestety czasami taki ksiądz przychodzi tak zmaltretowany po katechezie, teraz współcześnie, i pytaniami, i zachowaniami, że naprawdę jest mu czasem trudno, prawda, zebrać myśli, co będzie jutro, bo młody człowiek ma internet, ma gry, ma dostęp do różnych krótkich, dłuższych materiałów, ogląda niektóre stacje telewizyjne, czasem ktoś mu coś podrzuca, jakąś prasę i zaczyna tutaj po prostu być tym, który atakuje zamiast słuchać argumentów. Tak też bywa.
No więc niewątpliwie taki tutaj, proszę ojca, bywa tak. No przykład mi się taki nasunął odnośnie, prawda, tego, że ksiądz przychodzi po katechezie, jest strasznie zmęczony i tak dalej. Więc mój wychowanek w seminarium i zobaczyłem go, no po jakimś czasie go zobaczyłem, ale byłem ojcem duchownym jego w seminarium. I mu mówię po imieniu, nie powiem tu imienia, ani nie nazwiska, ale mówię, co się z tobą stało, że ty tak osiwiałeś bardzo szybko, że tak, no widać, że zniszczony. Mówię, proszę ojca, no właśnie dostałem to i to szkołę i jak ja wyjdę na przerwę z klasy, to chłopaki strzelają do mnie śliną. Tak jak na przykład wam ambasadora opluł, prawda, w Jerozolimie, to tutaj też tak strzelają do mnie śliną. I ci, którzy tego nie robili, powiedzieli, który to nauczyciel w szkole nastawił tych chłopaków, żeby strzelali za tym księdzem śliną. Proszę sobie wyobrazić, nie powiem, gdzie to było, ale na terenie diecezji kieleckiej i w jakiejś, powiedzmy, szkole średniej tak było. Więc proszę bardzo, ile wrogości, gdzie tu jest humanizm u takiego nauczyciela, który tak nastawia uczniów do księdza, który przychodzi, powiedzmy, na katechezę. Autentyczne. Nie powiem imienia i nazwiska księdza, ale on mi to powiedział i nie myślę, żeby to zmyślił, bo jak mógłby to zmyśleć? Proszę ojca, to są straszne rzeczy. To jest walka na śmierć i życie, bo powiedzmy ci, którzy komunistami byli, oni nie zwinęli wcale żagli. Oni właśnie chcą rozbicia kościoła i pod rozmaitymi płaszczykami i tak dalej, ale konsekwentnie ku temu dążą. Wiedzą doskonale, że jeżeli naród się pozbiera po rozbiorach, to na pewno dlatego, że o, to mogę powiedzieć, w czasie Kulturkampfu Otto Bismarck właśnie był tym wszystkim, który decydował o losach Kościoła i trzeba wyniszczyć Kościół katolicki, dlatego że jest zacofany, że nie uznaje rozwodów, że to jest zacofanie, że prawda nie ma tego swobody i tak dalej. No a z kolei od Piotra I cara cerkiew została podporządkowana zupełnie wtedy władzy cerkiewnej. I oni na przykład unici bronili się bardzo, bo wiedzieli, że jeżeli na prawosławie przejdą, to będzie Bogiem car. Jeżeli w zaborze pruskim przejdą na protestantyzm, bo byli zmuszeni do protestantyzmu, to będzie Bismarck. Natomiast jeżeli zachowają jedność Polaków i jedność Kościoła katolickiego, to będzie następca Chrystusa jako, powiedzmy, głowa Kościoła, papież Rzymie. I dlatego bardzo duże zaufanie było do papieży Polaków w okresie niewoli. Ja wiem, że można byłoby przytoczyć tutaj, powiedzmy, to, co Juliusz Słowacki napisał, co, powiedzmy, zabolało, Tak,
to może telefony nowe dajmy.
Tak, tak, proszę
będziemy
bardzo.
Mieć nowy jakiś jeszcze trop. Proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo, tak. Słuchamy. Halo? Prosimy, no coś pan chce, ale nie wiem, dlaczego może odwagi brakuje. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy panią.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja pozdrawiam księdza profesora w ten piękny dzień zesłania Ducha Świętego i dziękuję za tą informację o Wiślicy i tej i chrzciennicy z Wiślicy. Ja po prostu ją kiedyś oglądałam, ale nie zdawałam sobie sprawy, że to jest dotyczy chrztu pierwszego chrztu w Polsce, o czym mówił pan ksiądz profesor.
Tak jest.
A jeśli chodzi o ten, mówimy o latach po 79 roku, to było tak, że były budowane bloki w Warszawie osiedla, ale nie było na tych osiedlach kościołów. No i była taka sytuacja, że u mnie, że po prostu msza się odbywała na powietrzu, no bo kościoła nie było jako takiego budynku. I w tym czasie, kiedy ja, to był okres taki letni, właściwie wiosenno-letni, kiedy ja brałam udział w tej mszy świętej, to zostałam uderzona kamieniem z tłumu. Po prostu tam stał jakiś zły człowiek i uderzył mnie tym kamieniem. No szczęście, że mnie nie zabił, że tak powiem. No to tak było, no to chciałabym dać takie świadectwo. To tyle, dziękuję, szczęść Boże.
No bardzo pięknie, proszę panią, że pani powiedziała o tym rzuconym w panią kamieniu. Więc właśnie też były bojówki. Ja właśnie, ten problem nie wyszedł, ale pewne bojówki się pokazywały nawet w czasie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego. Na przykład pewne te transparenty, które ludzie prawda, rozwinęli, co ja tu przeczytałem i przypomniałem o tym, że Ojciec Święty z klerykami, alumnami klerykami jest, no więc wtedy właśnie znajdowali się także i przesłani, którzy rozrabiali w tym czasie, przeszkadzali, utrudniali nawet, powiedzmy, pielgrzymom, którzy byli na placach. I takie akty też zostały odnotowane. Więc walka była, owszem, zlikwidować, zwalczyć, powiedzmy, nie dopuścić to. Natomiast co do Wiślicy, to proszę panią, rzeczywiście ta kolegiata, która jest w tej chwili, bazylika w Miechowie, to jest wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego. Natomiast rzeczywiście obok jest pawilon i odkryta jest najstarszym zabytkiem, to jest misa chrzcielna z IX wieku, natomiast wyżej jest już, powiedzmy, bo to jest 4,5 metra w głębokość, a potem wyżej jest kościółek przedromański i pewnie jakieś mieszkanko było murowane dla duchownego we Wiślicy. No ale później, prawda, Wiślica została wchłonięta przez Morawy, tak? No i dopiero potem, gdy państwo polskie się odrodziło na północy, prawda, Piastowie na północy, Mieszko, Chrobry i tak dalej, to jest Gniezno, Poznań i dopiero za Kazimierza Odnowiciela Kraków stał się stolicą i wrócono do Krakowa, ale Wiślica z tych wykopalisk, które dotąd mamy i dysponujemy, na pewno jest najstarszym miejscem chrztu w Polsce i jest to około 880 roku odbył się chrzest księcia Wiślan w Wiślicy. Dziękuję bardzo pani za udział w tych rozmowach niedokończonych.
Wyszedłeś z Wadowic, powitał cię Rzym. Sam Bóg postanowił, byś zawsze był z Nim. Śladami Chrystusa pociekę nam nieś. Niech lud porusza natchniony. Pierwszy pielgrzymie pokój. mlekiem swych ust, cud stał się prawdziwy, kwiat wiary tam rósł. Swój naród wywiodłeś z niewoli i trosk, odeszło niegodne, zmieniłeś nasz los. Papieżu pielgrzymie, pokochał cię świat, sławimy twe imię od tylu już lat.
Papież pielgrzym Jan Paweł II. My wspominamy sławny już rok 1979. W Polsce jeszcze komunizm trzymał się dobrze. Przyjeżdża papież Polak, wybrany właśnie spośród kardynałów świata. No i pytają, po latach 40 oceniamy to, co się działo, a zresztą też oceniamy czasy, w których to się działo, rozmawiając właściwie teraz już na różne tematy, ale jeszcze zostało nam parę minut naszej audycji. Gość, ksiądz profesor Jan Śledzianowski, wykładowca naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także kiedyś wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Krzysztof mówi, Pan Krzysztof, tylko do rzeczy, dobrze? Do faktu.
Do rzeczy. Nie ma, ojcze Januszu, nie mamy już czasu.
Tak.
Czas się wypełnił.
Dobrze.
Ja nie przypuszczałem, że ksiądz profesor Śledzianowski to jest mój rówieśnik. Ja myślałem, że jeszcze ciągle jestem młody, a to jest guzik. Nieprawda, bo my mamy wspólne doświadczenie. Ksiądz profesor poruszył moją pamięć, bo tego 5 marca, kiedy umarł Stalin, to ja pamiętam, jakby to było wczoraj.
Pewnie pan płakał, panie Krzysztofie.
Ja się chcę nawiązać komplementarnie.
Umarł Stalin, czytali wiersze i pan recytował pewnie.
No nie, ale młodzi ludzie już nic dzisiaj nie wiedzą. Ojcze, księże profesorze, Bóg zapłać. Jak umarł Stalin, to pani Wojdakowska na ulicy Otwockiej, tam koło Bazyliki Serca Jezusowego, powiedziała, żebyśmy wyszli na korytarz. Dzieci płakały tak jak bubry tam na tym korytarzu. Myśmy żadnych gazetek nie robili, tylko już wtedy opatrzność Boża tak działała, jak działała tam w tej bitwie pod Olszynką Grachowską. Kiedy się rodził Karol Wojtyła, to wtedy myśmy już wtedy byli zwycięzcami. Chcę powiedzieć, że i dopiero teraz po latach, chętnie księdzu profesorowi to poślę, znalazłem fotografię mojej nauczycielki, pani Wojdakowskiej, która po cichu umawiała zakonnice, żeby udzielały po cichu, ona ryzykowała więzieniem katechizacji, bo nie wolno było, księży wywalili ze szkoły wtedy, ale już wtedy Karol Wojtyła przyjeżdżał po cichu do profesora Jaroszewskiego, do Drewnicy, byli przyjaciółmi i był wielkim przyjacielem pani profesor Wojdakowskiej i to była ta wielka opatrzność Boża, że kiedy ten szatan, kiedy ten antychryst szalał, to już było miłosierdzie Boże, z którego my dzisiaj korzystamy. Dlatego naprawdę całuję ręce i stopy księdzu profesorowi, bo to są rzeczy nieprawdopodobne. Jestem naprawdę cirkoskrito, księże profesorze. I płyniemy na tej wspólnej barce i cieszę się bardzo, będzie okazja, to ja tam się do Kielc dodzwonię, bo już nie bardzo jestem taki zdrowy, żebym tam przyjechał. Ale mamy to same doświadczenie i dziękuję, że ksiądz profesor z taką emfazą to dzisiaj podjął i już mówię, jeszcze raz powtarzam, opatrzność Boża już wtedy działała.
Tak jest, wiemy. Wspaniale.
Ale my sobie poradzimy z tym.
Panie Krzysztofie, dajmy się spokojnie, oddychajmy. Będzie wszystko, trzy rzeczy trzeba sobie powiedzieć.
Ale ja muszę.
Czyli pan profesor robił gazetki, a pan Krzysztof...
Muszę.
Pan profesor robił gazetkę w klasie, a pan Krzysztof płakał z dziećmi.
Nie, odwrotnie. Pani profesor zabraniała profesor. Płaczu, było cicho szano i to
no
było
właśnie,
tak.
Dobrze, dobrze.
A potem się w Rzymie modliłem za tego, który ochrzcił córkę Stalina. W Rzymie modliliśmy się za tego, który ochrzcił córkę Stalina. Padre Garbolino, no i taka jest prawda.
Padre Garbolino.
Więc ja serdecznie dziękuję, proszę pana, panu za to świadectwo też i za to, że jesteśmy rówieśnikami, ale jedno, na co jedno chcę zwrócić uwagę, że absolutnie nigdy nie pozwoliłem pocałować się w rękę. Nigdy nie pozwoliłem, chociaż mi mówiono, przecież ksiądz ma dłonie namaszczone, przecież ksiądz dotyka Pana Jezusa w hostii przenajświętszej i tak dalej. Nigdy i absolutnie na to bym sobie nie pozwolił. Tak, proszę Pana, ja czuję się tylko takim Bożym popychadłem. Gdzie mnie Pan Bóg popchnie i pośle, tam pójdę. Nie odmawiałem biskupom, że powiedzmy każą mi wykonywać trudną sprawę, trudne zadanie. Zawsze starałem się być posłuszny i oddany posłudze, bo myślałem, że o, jednemu z biskupów moich kieleckich powiedziałem, to wcale nie ksiądz biskup mnie ćwiczy. Zadając mi takie pytanie, zdając mi takie zadanie. Tylko mówię, wiem teraz, co znaczy napisać na obrazku prymicyjnym, bądź wola Twoja. Bo tak napisałem na obrazku prymicyjnym, bądź wola Twoja. Nie moja, tylko Boża wola, niech się spełnia przez moją posługę kapłańską. Tylko jestem popychadłem Pana Boga. Spotkałem się, powiedzmy, gdzie byłem na pierwszej parafii, nowa parafia powstała z tej parafii, tak? I właśnie też mi tam bardzo dziękowali, bo byłem wtedy jako neopresbiter tam, a ja powiedziałem, że tylko jestem popychadłem Pana Boga i nic więcej. To, że mnie tam tytułują, na niech tytułują, ale tym się nie przejmuję. Jak ksiądz dyrektor mówi, że aleluja i do przodu, tak samo i mnie się to podoba, że aleluja i do przodu. I proszę pana, no niech pan jeszcze żyje i daje długo świadectwo. Ja natomiast z dyskrecji, znając doskonale i pamiętając nazwisko pani wychowawczyni naszej klasy, co powiedziała nam o tym, że mamy zostać i tą gazetkę zrobić, pamiętam, ale nigdy nie ujawniłem publicznie nigdzie. Dlaczego? No szacunku i zresztą presja była na nauczycieli wtedy ogromna. Niechby, powiedzmy, nauczyciel się wyłamał, to nie wiadomo, co by się z nim stało. Wszyscy żyli w panicznym strachu, lęku. No i też, powiedzmy, te piosenki, te utwory, które były w tamtym czasie, no one były uczone, wykonywane. Dlaczego? Dlatego, że no po prostu ludzie się panicznie bali o pracę, o to, żeby nie pójść tam, gdzie jeszcze nie byli, czyli do więzienia. Przecież to na porządku dziennym się odbywało.
Ja może tak
szczęść opowiem, Boże.
Szczęść Boże, taką historię opowiem, księże profesorze, trochę do śmiechu, ale to nie było do śmiechu. Otóż dzień czy dwa po śmierci Stalina w Łodzi, w Wyższej Szkole Filmowej, czytałem taką opowieść, po prawdziwą, zorganizowano przez partię PZPR, wtedy, tak już była, taką wieczornicę pamięci po śmierci Stalina. Oczywiście prowadziła ją taka aktorka Jadwiga Chojnacka, która była w takim zaangażowana bardzo w te koło partyjne. Sala na czarno, kirem okryty, no, tak. Ten, portret, róże czerwone czy bordowe. No i aktorzy zgromadzeni na siłę trochę, tak, no wiadomo, studenci, młodzi aktorzy, no nie było wtedy wyjścia, to był, czy wyjścia. Jakiś taki był nacisk. No i nie wytrzymał sytuacji, tak opisuje to świadek, aktor Kazimierz Wichniarz, ten, który grał, pan pamięta, Zagłobę w Potopie. Taki tubalny głos i Kazimierz Wichniarz. I on zaczął się śmiać. Ale w pewnym momencie taka zrobiła się cisza i wokół niego ci koledzy, koleżanki zaczęli do niego patrzeć takim wzrokiem, że on uprzytomił sobie, że za ten śmiech może dostać kilka lat więzienia albo w ogóle stracić życie nawet, bo to były te lata. I potrafił swoim aktorskim talentem, kunsztem po prostu w sekundzie się rozpłakać takim wielkim, bobrzym płaczem i tak to zrobił prawdziwie, że na następnym spotkaniu tego aktywu koła gdzieś tam dostał nawet wyróżnienie i podziękowanie, że swoim pięknym płaczem upiększył wieczornicę upamiętniającą Stalina, jego śmierć. do takich rzeczy dochodziło. Proszę sobie wyobrazić, jak to.
No to ja też takie pamiętam, tak. Pamiętam to tak. Tak było.
Dzięki temu, że miał talent, uratował sobie życie, a może i czas więzienia.
No to co powiedziałem. W sercu Moskwy zamek Kreml tam stoi. Śpi spokojnie, szczęśliwa dziecino, bo sam Stalin czuwa nad snem twoim. To był długi wiersz na temat Stalina.
Ale to popatrzmy tak. sobie, panie profesorze,
jaki poemat, jaki, na przykład...
Jaki był nacisk, jaki ten kul jednostki. Tak. Jak to potrafiono robić, zrobić ludziom z mózgu masło, prawda?
Tak, no,
niesamowite.
No, wybitny poeta polski, też nazwiska nie powiem.
Władysław Broniewski.
Tak, no poemat...
Się ksiądz
w sercu Moskwy zamek Kreml tam stoi. Śpij spokojnie, szczęśliwa dziecina, bo sam Stalin czuwa następny. Któż jak on na... dziobie okrętu wytrwał. W szóstej części przygląda się świat, bitwa. O, to też, prawda, z tego poematu fragment. No, ale powiedzmy, żeby dwój nie oberwać, tylko żeby stopnie jakieś mieć, to trzeba było się tego uczyć, nie było rady. O, i w ten sposób było to pranie. No i w tej chwili przez media, przez telewizję robi się takie pranie naszym dzieciom, młodzieży i tak dalej. W imię nowoczesności, w imię, prawda, odradzającej się wiosny, no wiele się rzeczy, powiedzmy, robi dzisiaj z młodzieżą, z dziećmi. No, tak to jest.
Tak więc,
ale mówię, że modlitwa i jeszcze raz modlitwa. Ojciec Święty nie ustawał w modlitwie. Był mężem modlitwy. Tak. I na pewno to jest siła. I tak jak apelowałem do Państwa, że trzeba się modlić do Ojca Świętego. Ja codziennie modlę się do Ojca Świętego. I jestem przekonany, że On mnie bardzo, bardzo wspiera.
Właśnie, dobrze, że kończymy tym akcentem modlitwy Ojca Świętego, bo za chwilę nasza modlitwa na zakończenie dnia, nie kończymy Stalinem, okrutnym człowiekiem, prawda, mordercą. Natomiast Ojciec Święty też powiedział jeszcze też takie słowa, że tak jak istnieją centra ewangelizacji, tak samo istnieją centra antyewangelizacji, które są wspomagane przez siły potężne, prawda? I my, oczywiście niektórzy mają na ten temat tutaj pewne wiadomości, natomiast my nie, do końca nie znamy źródła tych sił, domyślamy się, prawda, jakie to są, no może związane właśnie z tymi kręgami satanistycznymi, masońskimi i tak dalej. Natomiast możemy co robić? No możemy na razie tyle sprawić, że przez drzwi naszych domów czy ekrany telewizorów możemy to jakoś wstrzymać, ale potrzebne też jest bardzo mocne wsparcie państwa polskiego, prawda? Państwa, które ma troszczyć się o rozwój, dobro obywateli, czyli także i dzieci, i młodzieży. Na razie mamy wstrzymany ten potop właśnie, zatrzymany ideologii gender, ale tu też trzeba bardzo mądrych ludzi dawać na stanowiska, którzy kierują programami, nauczaniem i tak dalej. Może tak jeszcze powiedzmy to słowo.
No i przede wszystkim najistotniejsze jest, kogo wybieramy. To jest istotne, prawda? Kogo wybieramy?
Dlatego też tak. Wokół wyborów, kiedy się zbliża czas wyboru, zauważmy, potęgują się pewne tematy, potęgują się pewne wystąpienia, potęgują się pewne, prawda, takie naciski jakieś podprogowe i dlatego warto wtedy nie dać się zniechęcić, iść głosować, według oczywiście sumienia, ale pierw to sumienie trzeba sobie jakoś odpowiednio też oświetlić.
No niewątpliwie, że to jest odpowiedzialność ogromna. Wobec narodu, wobec Pana Boga też także. Tak, no ale właśnie, że...
Dla przyszłości. Tak, księże profesorze, dzisiaj dziękuję za te godziny spędzone razem. Na pewno, aby obliczyć słuchaczy i te godziny, to pewnie połowa życia by nie starczyło, żeby odwiedzić tylu ludzi w jednym czasie. Tak myślę. Tak kiedyś ksiądz profesor Drączkowski w tej pamięci oceniał. Mówi, że jeżeli by obliczyć, prawda, do ilu domów, miejsc i ludzi trafią, to musiałbym jeździć na takie, mówię, średnio w sali niech będzie 500 osób, nie? Dobrej takiej auli, nie?
No, no to... niewątpliwie, proszę ojca. Tak.
To myślę, że dzisiaj...
No, ale Ojciec Święty mówię, że to jest tak wspaniały, tak wielki człowiek, jak on rozświetlił Polskę na cały świat. I żeby takie bzdurne, prawda, myśli przychodziły, no to jest prosto myśl od szatana. Od szatana, no ale szatan kusił samego Pana Jezusa. Tylko Pan Jezus bardzo kategorycznie się z nim rozmówił. Natomiast my... jakoś powiedzmy nie umiemy tej kategorycznej postawy zachować, a jest to konieczne, bo jeżeli widzisz, że brat twój grzeszy, to upomnij go najpierw w cztery oczy, potem weź świadka, a potem donieś Kościołowi o tym, ale nie wolno przemilczać powiedzmy tego rodzaju działalności, która jest szkodliwa. Także jeżeli jest szkodliwa i dla samego Kościoła, że powiedzmy zła kapłanów, którzy się dopuszczają, absolutnie tolerować się nie powinno. Że konsekwencje powinny być wyciągnięte. Dlaczego? Dlatego, że nie 15, nie 18-latka, tylko człowieka dojrzałego, pełnoletniego, po odpowiedniej formacji przyjmuje on święcenia i udziela się tych święceń. I tutaj jest właśnie problem odpowiedzialności naszej i przykładu naszego też bardzo, bardzo, bym powiedział, ważny. Dlaczego? Dlatego, że no powiedzmy, jeżeli eks-zakonnik też mówi o tym, że unieważnić świętość Jana Pawła II i odwołać to, no to jest to straszne. To jest straszne, to jest wołające o karę do nieba.
Tylko to świadczy o tym zakonniku, a nie o świętym Janie.
No więc
Pawle
to
II.
Świadczy, ale proszę ojca, to poszło w świat.
Poszło, dlatego, no ale możemy tak. Pewne rzeczy też
ale
prawda,
to poszło w świat. I trzeba to nie przemilczać też, tylko powiedzieć. Powiedzieć tak, że no nie można w ten sposób sprawy przemilczać czy tolerować. No i właśnie odszedł, prawda, zakonu, a natomiast profesurę osiągnął.
No. No, są tysiące wspaniałych jezuitów, których podziwiamy, nauczają, oni piszą książki, a niekoniecznie, nie zawsze wszyscy się muszą udać. Może się pojawić właśnie jakiś jezuito były, który potem, no to jest naturalne, że no, będzie oczywiście bronił swojej pozycji, swojej decyzji bardziej w taki, a nie inny sposób. Księże, profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.